Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Niby wakacje, a w polityce dzieją się rzeczy ważne i najważniejsze, a skomentujemy je w bardzo ciekawym gronie publicystów. Magdalena Ogórek, publicystka, dziennikarka TVP i prowadząca program Studio Otwarte w TVP Info. Dzisiaj 21:50. O czym ta dyskusja, która czasami wysadza wręcz drzwi studia, będzie tym razem?
Zgadzam się, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam od razu na 21:50, ponieważ przeprowadzimy audyt 2 lat rządów PiS-u, ale przyjrzymy się także możliwościom, czy sprawiedliwości może stać się zadość w obrębie afer, które ujrzały ostatnio światło dzienne.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Marek Pyza, portal w polityce.pl. Witam.
Dzień dobry.
Piotr Zaremba, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika w sieci. Witam serdecznie. Dzisiaj dzień politycznie bardzo ważny. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej w Warszawie, na warszawskiej Pradze, oraz Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze pod Radomiem. Taki symbol pewnej lokalności Prawa i Sprawiedliwości, odwołania się do tych ludzi, którzy są poza Warszawą. Może będziemy też mogli zobaczyć materiały, zdjęcia bardzo świeże, które pokazują nam tę salę, w której za kilka godzin spotka się 1100 delegatów Prawa i Sprawiedliwości. Trochę zderzenie dwóch wizji Polski, trochę podsumowanie takiego półmetka rządów Prawa i Sprawiedliwości i 2 lat opozycyjności Platformy Obywatelskiej. PiS chce pójść w rozmowę o rozwoju, o gospodarce. Są też przecieki, że może zaproponować jakieś zakończenie wojny, no takiej politycznej, ostrej, hasło jedna Polska gdzieś tam się przewija nieoficjalnie. Natomiast Platforma Obywatelska, o czym będzie rozmawiała? Grzegorz Schetyna napisał na Twitterze, będziemy rozmawiali o tym, jak zbudować Polska wolności bez PiS, czyli trochę jak dorzynać watahy, można tak to zrozumieć. Czego się spodziewacie po tym starciu politycznym? Co się zdarzy na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, a co może się zdarzyć na spotkaniu Platformy Obywatelskiej? Piotr Zaremba, ekspert od polityki krajowej także.
Ja się spodziewam oczywiście takiego, jeżeli chodzi o PiS, no bo jednak to ma większą rangę, to jest kongres. Spodziewam się miękkiego, rzeczywiście takiego państwotwórczego, wyważonego przekazu. Zdaje się, że dużą rolę na tym kongresie ma odgrywać Mateusz Morawiecki. On ciągle jest jednak kierowany na tego takiego jednoosobowego architekta polityki ekonomicznej i ma zresztą czym się pochwalić, no bo powiedzmy sobie szczerze, na przykład fakt uzyskania bardzo istotnego zredukowania deficytu budżetowego, no jest sukcesem. Od lat się twierdziło, że nic się z tym nie da zrobić, prawda? No okazało się, że rozmaite proste decyzje dotyczące na przykład systemu poboru podatków dają efekty. Trochę oczywiście zabraknie mi, bo zdaje się, że tego nie będzie, trochę mi jednak zabraknie jakichś też konkluzji kadrowych, bo moim zdaniem w tej chwili ten rząd ma kilka istotnych przewag nad opozycją. Opozycja niespecjalnie ściga się w takich rzeczach, które dla Polaków są nie do zaakceptowania, na przykład pomysły sprowadzania uchodźców do Polski, czy imigrantów do Polski. Ale tym bardziej moim zdaniem taki trochę niepoganiany PiS, mający dobre wyniki w sondażach, mógłby sobie jednak z paroma ministrami się rozstać. No to jest oczywiście, ale rozumiem, że Kaczyński się wzoruje na Tusku. Tusk zawsze uważał, że dopóki się nie dzieje nic straszliwego, to trzeba trzymać całą ekipę, bo nie wysyła się takich sygnałów, że no, można powiedzieć, coś się złego działo w rządzie. Ale ja mam paru kandydatów na te zmiany i prawdę powiedziawszy tego trochę żałuję, ale spodziewam się dobrego przekazu.
Czy opozycja ma jakiś pomysł na siebie, Marek Pyza?
Chciałoby się dopytać Piotra, którzy to ministrowie, i przejść trochę dłużej
do tego wątku. Państwo, ja naprawdę tej dyskusji nie blokuję, Piotrze. Ty masz jakąś listę?
Ja myślę, że Szyszce na przykład. Znaczy, moim zdaniem on jednak...
Przecież on ma też bardzo wielu obrońców, bo ma też mocne
argumenty. Ale ma obrońców, zdaje sobie sprawę, że spór o tę główną ustawę, za którą był krytykowany, to jest spór różnych wartości. Natomiast no, mnie się jego polityka generalnie nie podoba i uważam też, że popełnił mnóstwo błędów wizerunkowych, łącznie z tą groteskową historią z kopertą i tłumaczenia późniejsze. To jednak dla poważnej, dużej, wielkiej partii jest moim zdaniem na dłuższą metę obciążenie.
Marek Pyza. Dobrze, nie tylko opozycję, ale także o Prawo i Sprawiedliwość, bo rozumiem, że to ciebie ciekawi.
Nie, no, ciekawi mnie oczywiście jedno i drugie. Myślę, że w Przysusze będziemy mieli takie 2 przekazy. Jeden oczywiście do Polaków, ten, o którym wspomniałeś, o tym, że Polska jest jedna, o tym, że należy troszeczkę wygaszać te konflikty, o... No może tyle o wygaszaniu konfliktów i o takim jednoczeniu Polaków wokół Prawa i Sprawiedliwości dalszym. Natomiast myślę, że drugi ten przekaz będzie istotny bardzo dla członków partii, to znaczy, żeby oni nie siedli na laurach, bo PiS ma fantastyczną sytuację po ponad półtora roku rządzenia. Sondaże są takie, jakich chyba nawet członkowie Prawa i Sprawiedliwości się nie spodziewali, że będzie aż tak dobrze, że to będzie 40, ponad 40% i zaoranie, jak to się ostatnio coraz częściej mówi, opozycji. I myślę, że dla Jarosława Kaczyńskiego będzie ważne, aby zmobilizować swoich ludzi, że to wcale nie jest koniec, że nie jest tak dobrze, że my będziemy rządzić przez wieczność. I teraz tylko konsumujemy. Natomiast jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, zacząłeś od tego, że będziemy dzisiaj mieli starcia dwóch wizji dotyczących Polski. No właśnie chyba jednak nie, bo będziemy mieli z jednej strony rzeczywiście jakąś wizję realizowaną od półtora roku i koncepcję na to, jak ją pogłębiać, jak ją rozszerzać, jak ją polepszać, a z drugiej strony to nie będzie żadna wizja tego, jak nasz kraj ma wyglądać, tylko to będzie kolejny raz powiedzenie tego samego. Musimy skończyć z PiS-em. Polska bez PiS. Takie hasło ma się pojawić tam na ścianach.
Jak może partia opozycyjna budować swój przekaz, próbować zdobyć głosy Polaków, mówiąc, że jej celem jest wyrzucenie, nie przejęcie władzy, bo tutaj Schetyna napisał, nie, że przejąć władzę bez PiS, tylko Polska bez PiS. Jak zbudować Polskę wolności bez PiS? Jak można postawić na poważnie tezę, że naszym celem jest zniszczenie, anihilowanie opozycji, czy rządzących, gdy oni mają 40% poparcia?
No to jest inne pytanie. To jest pytanie, czy to jest poważna partia tak naprawdę, no bo jeśli od półtora roku Grzegorz Schetyna i jego żołnierze zajmują się wyłącznie walką, taką tępą walką, bym powiedział, z obozem rządzącym, nie przedstawiając jakichkolwiek propozycji, poza jakimiś absurdalnymi, wspomnianymi przez Piotra dotyczącymi uchodźców, z czym zresztą Polacy się kompletnie nie zgadzają. To znaczy, że on, ja się zastanawiam, na ile on rozumie, co się dziś w Polsce dzieje, na ile on rozumie, czego oczekują Polacy. Zawsze się wydawało, że to jest taki technokrata, który wie, kiedy co zrobić.
Albo przynajmniej umie czytać sondaże. Prawda?
Albo umie czytać sondaże, a od dobrych parunastu miesięcy wydaje się, że on to zatracił. No, nie mnie się tym martwić, natomiast rzeczywiście z ciekawością czekam na to, czy tam się pojawi coś konkretnego.
To zresztą ta opozycja też tak się zmienia. Myślę, że gdybyśmy rozmawiali jeszcze pół roku temu, rok temu, to na przykład Mateusz Kijowski byłby być może honorowym gościem zjazdu Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj właśnie w tym tygodniu minionym wychodził z prokuratury z zarzutami. Ksiądz Henryk Zieliński, proszę księdza, czy to jest także starcie o wartości. To znaczy my tu tak rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o sondażach, rozmawiamy o tym, jak ktoś sprawniej lub nie, lub mniej zarządza partią i państwem. Czy widzi ksiądz na scenie politycznej także starcie o wartości?
Oczywiście, że jest to również konflikt dwóch światów wartości. Z jednej strony świat wartości bardzo związanych z naszą polską tożsamością, nie tylko narodową, ale także i katolicką, z całym światem wartości chrześcijańskich. A z drugiej strony stoją jakieś wartości europejskie, które trudno zdefiniować, które tydzień temu próbowaliśmy definiować w tymże programie jako coś umownego, co w pewnym sensie staje się wręcz pozakonstytucyjne. Coś, co gdzieś funkcjonuje i trudno wskazać źródło tego. Natomiast dla mnie ja tylko bym unikał czegoś takiego, żeby wskazać, że kongres odbywający się PiS-u pisze susze, że jest to nacisk na tę Polskę lokalną gdzieś tam, bo myślę, że tutaj bardziej chodzi o po prostu o szukanie pewnego spokoju, jeśli można tak mówić, do tego, żeby odbyć refleksję, bo pani redaktor będzie prowadzić dzisiaj program, pewnie wnikliwie analizując sukcesy i porażki. Rzeczywiście jest to półmetek. Trzeba się pewnym rzeczom przyjrzeć, zrobić sobie rachunek sumienia, pewne rzeczy być może skorygować. Natomiast to, o czym panowie mówiliście przed chwileczką o haśle, które rzuca pan Grzegorz Schetyna, mi to bardzo przypomina niestety hasło, które świętej pamięci inny polityk powtarzał jak mantrę. Balcerowicz musi odejść. W tej chwili jest ktoś inny, kto się pojawia, PiS musi odejść. Jeżeli to jest główny program, no to szkoda Polski. W tym znaczeniu, że mądra opozycja jest także potrzebna, bo każda partia popełnia błędy i dobrze, żeby opozycja w trosce o dobro państwa potrafiła te błędy korygować, a nie tylko powtarzać mantrę.
W zeszłym tygodniu w Dzienniku Gazecie Prawnej był wywiad z właśnie wspomnianym profesorem Leszkiem Balcerowiczem, który zaczął ten wywiad od takiego stwierdzenia, że on jest orędownikiem spokoju w polityce, poważnej debaty, po czym taką wiązankę przeciwko PiS-owi puścił, że uszy więdną. Magdalena Ogórek, ten bilans prawie dwóch lat, możemy mówić o pewnym półmetku Prawa i Sprawiedliwości i dwóch lat opozycyjności Platformy. Z pani perspektywy, jak wygląda?
Jeszcze nawiążę do słów Leszka Balcerowicza, bo wmawiano nam przez lata, że kapitał nie ma narodowości, zresztą jego ustami, a potem okazało się, że owszem, może sam kapitał tej narodowości nie ma, ale właściciel tego kapitału, owszem, taką narodowość posiada. Biorąc pod uwagę jeszcze wątek, który zechciał poruszyć ksiądz Zieliński, to nie ma wartości europejskich już, ponieważ ojcowie Europy właśnie z fundamentu fundamentem chrześcijańskim, zupełnie inaczej pomyśleli wspólnotowość. Uważam, że przewracają się w grobie, kiedy widzą cały ten proces, kiedy Europa, laicyzująca się na potęgę, oddaje islamowi swoje pole. Bo z takim procesem mamy do czynienia. I teraz przechodząc do Platformy Obywatelskiej, to ona nie tylko nie rozumie sytuacji w kraju, ale także nie rozumie tego, co dzieje się na zachodzie Europy. I podobnie jak politycy europejscy, ci na szczytach władzy, którzy nie umieją wypracować recepty na to, co się dzieje, tak samo Platforma Obywatelska idzie w takim chocholim tańcu, kompletnie przez siebie, gdzieś w jakiś ślepy zaułek, zupełnie nie analizując tego, do czego cała sytuacja może doprowadzić. Tak jak redaktor Pyza powiedział, wizji Polski Platforma nie ma, bo spójrzmy na te dwa lata, które minęły.
No ale to, no, ja bym powiedział tak, no, może to jest jednak wizja, którą na przykład najszczerzej mówią niezwiązani dyscypliną partyjną prezydenci 12 największych miast, czy tych większych miast w Polsce, którzy właśnie wydali oświadczenie mówiące, że imigracja tak, my jej chcemy. To nie jest stwierdzenie bezpiecznie, jak to zrobić, tylko da się zrobić dobrą imigrację, chcemy otworzyć swoje miasta, chcemy ich zaprosić. Może ta wizja jest konkretna, dokładnie taka. Ma być tak, jak w Brukseli, ma być tak, jak w Paryżu, w tych dzielnicach.
Ale to panie redaktorze, to może oni nie czytają, może trzeba im powiedzieć i wysłać odpowiednie linki do materiałów prasowych, do analiz, które mówią wyraźnie, że nie ma mowy o żadnych uchodźcach, nie ma mowy o kwestii w ogóle jakiejkolwiek pomocy, ponieważ większość w tej chwili osób, które szuka zakotwiczenia w Europie, to są imigranci z Afryki Subsaharyjskiej. Oni nie mają nic wspólnego z osobami, które są mocno poszkodowane przez konflikty wojenne. Szukają tylko i wyłącznie przyczółku. Statki pana Sorosza przewożą ich tutaj do nas i to jest tylko i wyłącznie, to są takie korytarze w imię tego szaleństwa, nie wiem jak go nazwijmy, tęczowo multikulti uchodźczego.
Próbowaliśmy w redakcji zamówić, czy rozmawiała jedna z naszych redaktorek z taką dziennikarką, która jest w Afryce, żeby napisała nam materiał, w którym przeanalizowano by, no, z jakich kierunków ta imigracja się zbliża. Odpowiedź była, słuchajcie, zbliża się ze wszystkich absolutnie kierunków. Ci ludzie też mają smartfony i oni odbierają to jako wielkie zaproszenie. Po prostu kto chce, niech przyjeżdża.
Najbardziej szalone w tej chwili prognozy co do liczby, skali imigracji do Europy mówią nawet o 1,5 miliarda ludzi, którzy chętni są do przesiedlenia się do Europy. To nie jest kwestia kilkudziesięciu tysięcy. Natomiast to, co jest ważne, tu znowu w całej debacie nie chodzi o przyjmowanie imigrantów, Polska przyjmuje uchodźców i możemy ich spotkać ze wschodu, z południa, z Bliskiego Wschodu. Natomiast chodzi o uruchomienie mechanizmu przymusowej, automatycznej relokacji imigrantów w Europie. To, na co pani Radko przed chwilą zwróciła. Proszę państwa, przecież w tej chwili te statki, tak, po części, znacznej części finansowane przez pana Sorosza, one w tej chwili zabierają już tych potencjalnych imigrantów z wód terytorialnych Libii. To są wręcz już statki pasażerskie. Dokładnie. W tej chwili.
Dokładnie.
Tak to wygląda, o tym temacie mówimy i będziemy mówili, bo salon dziennikarski, myślę, że dociekliwie i twardo i precyzyjnie w tym gronie zawsze patrzy na wydarzenia, także na te dotyczące największych afer, które w tej chwili powoli staramy się wszyscy wspólnie rozwikływać. Afera Amber Gold, 18 tysięcy oszukanych Polaków, setki milionów złotych ukradzionych, nie wiadomo gdzie się podziały. No i każdy dzień przynosi także dzięki komisji śledczej, ale także i dzięki ujawnionym stenogramom z podsłuchów nowe fakty, nowe informacje w tej sprawie. Zobaczmy takie krótkie podsumowanie tego, co najważniejsze było w tej sprawie w minionym tygodniu.
Jak pan wie, u mnie pracuje syn premiera, pracował w OLT i dopóki on pracował, to wydaje mi się, że nikt nas nie ruszył. W chwili obecnej może być tak, że ktoś nas ruszy.
Jestem, panie Marcinie.
Witam, panie Emilu. Wiem od naszego kontrahenta, że jutro lub pojutrze mają się pojawić ludzie z ABW. No, taką mam informację.
Chce pan, żebyśmy z Pawłem przyjechali?
Myślę, że tak i to na 8-9 rano.
Dobrze. I nie wiem, czy Paweł panu mówił. Paweł jest kolegą ministra Cichockiego. Oni byli razem w drużynie harcerskiej. I to jest chyba ten czas, żeby zadzwonić do niego.
Więc jakieś informacje, jakbyście potrzebowali jeszcze na temat Michała Tuska, to ja też mogę wam przesłać w formie korespondencji, SMS-ów, które on pisał. Bo nieprawdą jest to, bo ojciec musiał o tym wcześniej wiedzieć, bo ojciec mu, jak on sam do nas się zgłosił, żeby przyjść do nas pracować, to ojciec mu wtedy zakazał.
Ja nic Polakom do zwrócenia nie mam, panie pośle. To po pierwsze.
Kompletnie nic?
Kompletnie nic.
Czy będzie pani składała zeznania, czy też skorzysta z pani prawa do odmowy składania zeznań?
Korzystam z odmowy składania zeznań.
Dwa pytania do redaktora Marka Pyzy, który w aferze Amber Gold jako dziennikarz siedzi od początku i ją bada i ją śledzi. Także chyba byłeś na sali, prawda, gdy były te przesłuchania. Po pierwsze, czy zeznania Marcina P., który dość sporo rzeczy twardo powiedział, że były przecieki z ABW, że był parasol ochronny ze strony polityków i tak dalej, są wiarygodne? Po drugie, czy jesteśmy bliżej odpowiedzi na pytanie, gdzie są te pieniądze? Czy gdzieś nie zostały wypompowane?
Co do pierwszej kwestii. Myślę, że zeznania Marcina P. trzeba podzielić na kilka części. One w części naturalnie są wiarygodne, w tej, w której pokrywają się z materiałem dowodowym. O tym, że parasol ochronny był, wiemy z dokumentów. Nie potrzebujemy do tego wyłącznie wspomnień aferzysty wielokrotnie skazanego, co do którego wiarygodności oczywiście musimy mieć uzasadnione wątpliwości. Natomiast jeśli spojrzymy w dokumenty, o których bardzo dużo piszemy, jeśli spojrzymy w analizy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, analizy, jeśli prześledzimy, jak wyglądała praca w tym najważniejszym okresie zainteresowania sprawą ABW, czyli późną wiosną i wczesnym latem 2012 roku, jeśli popatrzymy na te stenogramy i zobaczymy, jak niewiele ich jest, ale jednak coś z nich wynika, to będziemy mogli spokojnie, uczciwie odpowiedzieć twierdząco na pytanie, czy ten parasol ochronny był. Oczywiście jeden z najważniejszych wniosków, przekazów, jakie pozostają po tym przesłuchaniu Marcina P., jest taki, że on nie chce umierać sam. Po prostu. Dlatego topi innych. Dlatego mówi o tym, że były przecieki z ABW, wskazuje, że one musiały pochodzić z Centrali Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc to nie była jakaś tam decyzja szeregowego funkcjonariusza z Gdańska, który kogoś
on wiedział, kiedy będzie zatrzymany.
Wiedział, kiedy będzie zatrzymany, kilka dni wcześniej. Wiedział, że jest podsłuchiwany. Wiedział, że w jego firmie pojawią się cisi panowie.
No dobrze, a to kto nadzorował ABW?
Tam jest bardzo prosty łańcuszek. Krzysztof Bondaryk jako szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który nie zadbał o to, żeby jego służba zainteresowała się sprawą. I to już w 2010 roku, bo wtedy dwukrotnie, na początku i w połowie tego roku, funkcjonariusze ABW dostali informację od jednego z urzędników Ministerstwa Gospodarki, że jest problem z taką firmą bardzo, bardzo podejrzaną. I później w 2012 roku, kiedy dano Marcinowi P. dwa miesiące na czyszczenie tego interesu, a pani Kasi, to w ogóle dano ponad pół roku.
A pieniądze cały czas Polacy wpłacali, a tak, wyżej tak, nad Bondarykiem?
To był oczywiście ten moment, tak, masz rację, kiedy najwięcej lokat było zakładanych w Amber Gold. Najgrubsze sumy szły właśnie wtedy, kiedy już wszyscy najważniejsi ludzie w państwie byli o tym poinformowani przez Bondaryka i nie zrobili przez dwa miesiące nic. Natomiast wyżej oczywiście mieliśmy dwie osoby, czyli takiego półformalnego, bym powiedział, koordynatora spec-służb Jacka Cichockiego, bo on pół roku wcześniej dostał uprawnienia od premiera Donalda Tuska, żeby nadzorować służby specjalne, ale nie był tym koordynatorem w randze ministra, tak jak to miało miejsce w Polsce do roku 2008, kiedy ostatnim takim koordynatorem był Paweł Graś. W tajemniczych, niewyjaśnionych do dziś okolicznościach zrezygnował z tej funkcji. Wszystkie zadania nadzorcze przejął na siebie premier Donald Tusk, a później zostawił to Cichockiemu, zresztą miesiąc później zdejmując go z funkcji szefa Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. No i oczywiście Donald Tusk. To on zadaniował, nadzorował, pilnował służb specjalnych przez cały okres, kiedy rządził Polską. I to na niego również spada odium za to, czego nie zrobiła Agencja Niebezpieczeństwa Wewnętrznego, jak piszemy w najbliższym świecie.
Czyli podsumowując, te zeznania są raczej wiarygodne. Oczywiście nie we wszystkich pewnie wątkach, ale w swojej opinii raczej wiarygodne.
Nie odpowiedziałbym jednoznacznie na to pytanie, bo naprawdę trzeba patrzeć na różne wątki. Marcin P. nie chciał powiedzieć, skąd ma pieniądze, skąd miał pieniądze na rozkręcenie Amber Gold. Zasłonił się tutaj swoimi zarzutami, procesem karnym w tej sprawie, w którym grozi mu kilkanaście lat więzienia. Miał do tego oczywiście pełne prawo, ale były też znaczące odpowiedzi na przykład na pytanie posła Witolda Zembaczyńskiego. On zapytał, czy był pan słupem? Proste pytanie. Odpowiedź na to pytanie brzmiała, odmawiam udzielenia odpowiedzi. Drugie, co szkodziło Marcinowi P. powiedzieć, nie byłem.
Drugie, czy pan się czegoś boi?
Tak, czy boi się pan o własne bezpieczeństwo.
Dobrze, a gdzie są te pieniądze?
To jest kapitalne pytanie i to jest wciąż pytanie, na które myślę, że mało kto poza ludźmi, którzy to zorganizowali, tego pilnowali, zna odpowiedź. Komisja szuka tej odpowiedzi. Moglibyśmy powiedzieć, gdzie jest część tych pieniędzy, bo część poszła na przykład do mediów. część poszła w OLT i została gdzieś wyprana po różnych spółeczkach, które były w tym wianuszku przestępczego procederu. Wiemy, że kilkadziesiąt milionów złotych poszło na przykład do firmy Excelo. To była firma takiego nieformalnego rzecznika i członka Rady Nadzorczej Amber Gold, Michała Forca, który miał się zajmować PR-em. Poza tym mamy bardzo dużo domysłów niestety, co się z tym
proponuję, żebyśmy teraz od razu poszli do kolejnej afery. Przepraszam, zaraz wszyscy zabierzemy głos, ale a komisja badająca reprywatyzację w Warszawie, ja myślę, że to do pewnego podsumowania politycznego to jest jakby jeden trochę temat. Zobaczmy, jak wyglądają prace tej komisji, czego tam się dowiadujemy.
Przełożeni nasi mówili, że góra chce od nas 300 decyzji rocznie.
Przepraszam, ja nie rozumiem, to znaczy... Góra to znaczy kto? Prezydent czy...
Prezydent bądź zastępca. Te dokumenty przechodziły przez przełożonych. I doskonale wszyscy się orientowali, że w Warszawie działa kilka chyba grup, które zrobiły sobie doskonały biznes z reprywatyzacji.
Znaczy rozstrzygnięcia takiego zespołu traktowaliśmy jako wytyczną, którą żeśmy wykonywali. Zdarzało się, że dotyczyło to również bardzo konkretnych adresów.
W sprawie Amber Gold to raczej na pewno była mafia, można tak to nazwać. W sprawie reprywatyzacji w Warszawie, ja myślę, że to pytanie też staje coraz mocniej.
No tak, to nawet jest moim zdaniem bardziej przerażająca afera. Oczywiście licytowanie, która jest bardziej przerażająca, która mniej przerażająca, jest trochę absurdalne. Natomiast władzy w przypadku Amber Gold można postawić zarzut pasywności. Oczywiście pewnie też jakichś linków, ale to pojedynczych przedstawicieli łączących. Natomiast to był wieloletni proceder uprawiany przez same władze.
Jak to się dowiedzieliśmy właśnie z tych zeznań, które narzucały, ile ma być w tym pasie transmisyjnym wypchniętych nieruchomości i które?
Ci urzędnicy mają też pewien interes w tym, żeby przerzucać odpowiedzialność wyżej, prawda? Natomiast ktokolwiek, ja tutaj się odwołam do Jana Śpiewaka, który jednak lata całe toczył wojnę z tym układem reprywatyzacyjnym, ktokolwiek, że tak powiem, rozsądny nie mógł uwierzyć w to, żeby to się działo poza wiedzą prezydenta i wiceprezydentów. To jest oczywiste zupełnie. Znaczy, to są za poważne sprawy. Zresztą mamy tam takie, to mnie szczególnie uderzyło. Jak czytam nagle, że pani prezydent powiedziała, że należy się pozbyć gimnazjum na Twardej, bo w Śródmieściu ma nie być szkół, to włosy mi dęba stają, bo to jest polityka tej ekipy warszawskiej, która stawiała na taki, powiedziałbym już, zupełnie barbarzyński typ komercjalizmu. To znaczy nie ma zabytków, nie ma pożytku publicznego, jest właśnie interes. I to jest oczywiście coś, co w tej chwili musi się przeciwko tej ekipie zwrócić, a pośrednio przeciwko formacji, która jednak brała odpowiedzialność przez lata polityczne. I jeszcze mam taką ogólną uwagę, bo żeśmy mówili w pierwszej fazie naszej rozmowy o tych dobrych wynikach obecnego rządu, budżetowych wynikach. Ja zawsze byłem przeciwny takiemu filozofii prostej, że będziemy mieli sukcesy gospodarcze, jak ludzie będą mniej kraść. Było takie hasło. Uważam, że to jest za proste. Ale powiem szczerze, w tej chwili się zastanawiam właśnie, czy to nie jest jeden z kluczy do zrozumienia całej sytuacji. Oczywiście to nie ma nic wspólnego akurat z reprywatyzacją w Warszawie.
Przyzwyczailiśmy, że afery to jest 1 100 000, ale tu mamy naprawdę w obu przypadkach miliardy złotych.
Ale tak, i to tworzy pewną całość, znaczy to tworzy pewien obraz państwa i tu rzeczywiście coś się zmieniło. Ogólnie rzecz biorąc, takie wrażenie można odnieść.
W sumie oczywiście, jeśli chodzi o Amber Gold i reprywatyzację miliardy, czy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna zrezygnować?
No ja uważam, jeżeli mogę zabrać głos przed księdzem, to uważam, że absolutnie powinna podać się do dymisji. Ja bym rozszerzyła i powiedziała stanowczo, że mieliśmy do czynienia z mafią zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. I Platforma Obywatelska zaproponowała społeczeństwu właśnie sposób funkcjonowania swoich rządów na zasadzie mafijnej. Bo zobaczcie państwo, co się działo. Z jednej strony kompletnie patrzenie przez palce na ten merkantylny wymiar ograbiania społeczeństwa tylko i wyłącznie dla własnych korzyści. I dokładnie ten sam rząd i ta sama platforma wysłała 100 tysięcy kontroli z urzędów skarbowych do Polaków, z czego, jak później okazało się, 1/4 nie miała żadnych podstaw. Podsłuchiwanie obywatelowi. Obywatele, którzy byli inwigilowani do granic absurdu, a tutaj mieliśmy 2 miliony podsłuchów, a tutaj mieliśmy do czynienia z kompletną degrengoladą i z procederem mafijnym, który poza jakąkolwiek kontrolą cały czas postępował.
Ale to jest teza ciekawa, ale ona też jest bardzo ostrym zarzutem, bo to oznacza, że to było państwo skuteczne jednak, nie teoretyczne, jeżeli chodzi o łupienie zwykłych obywateli i tam fiskalizację wszystkiego, przypomnę, że VAT powszechny poszedł o procent, tak. A tutaj było teoretyczne, bo co, bo taka była decyzja, że tutaj wolno?
Ale to powiedział, przepraszam, jeszcze to powiedział minister Sienkiewicz, że to jest państwo teoretyczne. I to, o czym mówił pan redaktor Zaremba, przecież dokładnie tak było. Proszę zobaczyć, ile mamy wyłudzeń VAT-owskich. Jak mocno, co pokazuje walka z mafią paliwową. To nie są, tak jak pan redaktor powiedział przed chwilą, to nie jest kwestia paru milionów.
Tam to po prostu tir za tirem wjeżdżały do Polski, a dziś na przykład szef Związku Zawodowego Celników mówi, mieliśmy sygnał, żeby tego tematu nie ruszać. Tak powiedział. No dobrze, ale to, no, ale pani Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, ja nie zrezygnuję, ona też mówi, ja nie przyjdę na posiedzenie komisji badającej te reprywatyzacji. No i co mi pani zrobi? Nie ma płaszcza i co?
To jest kwestia oczywiście troszeczkę jak z zacytowanej przez pana komedii. Natomiast mamy wszelkie podstawy do tego, żeby mówić o tamtym układzie jako układzie mafijnym. To dotyczy zarówno Warszawy, dotyczy Gdańska, dotyczy paliw. Jeżeli są tak bezpośrednie powiązania różnych ciemnych interesów z władzą, to nie jest już przenośnia. To jest już prawdziwa mafia w tym momencie. Nasz drugi aspekt, taki troszeczkę etyczny, to pamiętacie państwo zapewne polityków w poprzedniej formacji, którzy mówili, że swoją wiarę, swoje poglądy, swoje przekonania religijne to zostawiają razem z płaszczem w szatni. Zacytuję tutaj cytowanego kiedyś przez arcybiskupa Jędraszewskiego, jednego z rosyjskich pisarzy, który mówił, jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Jeśli poglądy i wartości i zasady zostawimy w szatni, to wtedy wszystko wolno. Problem polega na tym, że niestety kreowano taki model polityka, model działacza społecznego, który jest wyzwolony, totalnie wyzwolony. Zresztą w ideologii George'a Sorosza jest ten ideał wolności. Wolności bez żadnych granic. Wolności nawet od wszelkich zahamowań moralnych. Owoce tego zbieramy. Natomiast to, do czego nawiążę jeszcze, do czego, o czym pan Piotr mówił, że o tym pewnym wzroście gospodarczym. Wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, z pewnego poczucia sprawiedliwości. Zwróćmy uwagę, że w tym tygodniu też był komunikat Związku Pracodawców Prywatnych o wzroście znacznym optymizmu wśród pracodawców, że o 10% wzrosła liczba tych, którzy chcą inwestować w Polsce, Polacy. Wystarczy, że jest poczucie sprawiedliwości i poczucie, że państwo się mną, jeżeli uczciwie prowadzę biznes, to jestem pod ochroną państwa, nie pod ostrzałem państwa, żeby Polacy zaczęli inwestować we własnym kraju.
Dzisiaj jeszcze mogą państwo przejechać przez Warszawę i wszyscy dojechaliśmy tu w miarę spokojnie. Za kilka dni, przypuszczam, będzie to bardzo, bardzo trudne, bo przyjedzie do nas prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. No i można się spodziewać, znamy już te środki bezpieczeństwa z wizyty prezydenta Obamy. Ale zobaczmy komentarze, zobaczmy opinię przed tą wizytą i posłuchajmy.
Donald Trump wygłosi przemówienie do Polaków na Placu Krasińskich, w kluczowym miejscu walk powstania warszawskiego z roku 1944, powstania wymierzonego w nazistowskiego, brutalnego okupanta. Podkreśli odwagę Polaków w najmroczniejszych momentach historii i będzie chwalił polską drogę do roli europejskiego mocarstwa. Zwróci się do wszystkich narodów o to, by brały przykład z Polski, z tego jak mierzy się z problemami współczesności. Wyłoży swoją wizję nie tylko jeśli chodzi o współpracę z Europą, ale też jeśli chodzi o przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego i tego, co oznacza ten sojusz dla amerykańskiego bezpieczeństwa i dobrobytu.
Jeśli chodzi o wizytę pana prezydenta Trumpa w Warszawie, to ona potwierdza przede wszystkim nasz dobry sojusz i nasze dobre relacje, które od lat między Polską a Ameryką istnieją. To jest potwierdzenie, że również dla tej nowej administracji amerykańskiej te relacje powinny być jak najlepsze. I ta współpraca w dziedzinie chociażby bezpieczeństwa in genere powinna się nadal odbywać.
Padły też takie słowa generała McCastera, który powiedział, że prezydent Donald Trump pochwali odwagę Polaków w najciemniejszych okresach historii i podkreśli, że Polska wyrosła na europejską potęgę. Zawsze jak nam Amerykanie takie rzeczy mówią, to się zastanawiamy, czy oni używają pewnej socjotechniki, bo znają nasz narodowy charakter. Czy coś jest na rzeczy rzeczywiście? Piotr Zaremba, znawca spraw amerykańskich.
Tego mnie przecenia oczywiście, bo Amerykanie...
Brzmi.
Tak, miło brzmi, ale nie, wizja, że oni się bardzo uważnie przyglądają Polakom, akurat jest niestety wizją trochę złudną. Myślę, że w głowie samego Donalda Trumpa też nie zajmujemy pierwszego miejsca, aczkolwiek...
A to dlaczego tak szybko do nas przyjechał?
Aczkolwiek ten plac, no to zaraz powiem o tym, ale ten wybór akurat tego miejsca związanego z Powstaniem Warszawskim ma znaczenie, ponieważ...
Przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
Tak, bo dla bardzo wielu Amerykanów, jeżeli w ogóle ich wzrok tu pada, to Powstanie Warszawskie to jest powstanie w getcie, no, to o rok wcześniejsze. I to, że się uświadomi, powiedzmy, przynajmniej jakimś elitom amerykańskim, że było jeszcze jakieś drugie powstanie warszawskie, to oczywiście znaczenie ma. Natomiast tego bym nie przeceniał. Myślę, że przyjeżdża po pierwsze dlatego, bo jest w dość silnym konflikcie z Niemcami i to jest konflikt także dotyczący spraw ekonomicznych. I bardzo zręcznie polska, ta dyplomacja, taka nawet powiedziałbym bardziej pisowska niż polska, bo tam też politycy, no, minister Szczerski, Adam Bielan, bardzo zręcznie odwołali się do tego, tej pewnej awersji i nieufności Trumpa wobec Niemiec. Więc to symbolicznie, bo to jest przecież przed konferencją na terenie w Hamburgu.
Szczyczek z panią Angelę Merkel.
Jakiś przyszek to jest, ale zarazem warto podkreślić inny wymiar. Często się tą naszą dyplomację wyśmiewa jako nieskuteczną i taką historyczną, taką odwołującą się do emocji. No tu jest wspólny interes, proszę państwa. Administracja Trumpa znosi, można z tym dyskutować oczywiście, bo tam względy ekologiczne wchodzą w grę, ale znosi rozmaite ograniczenia dotyczące, najogólniej rzecz biorąc, obrotu energią, różnymi źródłami energii, prawda, gaz, ropa naftowa. No i my mamy też coś Ameryce do zaoferowania, prawda? My chcemy się uniezależnić od Rosji, chcemy, żeby cały region był niezależniony od Rosji. To jest bardzo ambitny pomysł. No to przecież jest ta konferencja Międzymorza, prawda, która, czy Trójmorza właściwie, która jest formalnym powodem przyjazdu Trumpa, ale to wbrew pozorom nie jest hasło. Znaczy tu mamy wspólny interes, tu nagle ta nasza niby niepraktyczna, dosyć na co dzień ekipa znalazła z biznesmenem, bo on ma bardzo biznesowe nastawienie do polityki, no i jakiś tam wspólny język, ale i wspólny interes.
Zgoda, ale na drugim biegunie tej dyskusji jest też jednak wspólny pień ideowy, w jakimś sensie, oczywiście Trump ani konserwatysta i tak dalej. No dobrze, ale jednak to są obie administracje, powiedziałem, no nazwijmy, że to jest administracja Kaczyńskiego, administracja prezydenta Trumpa, one są troszeczkę pod prąd tym właśnie politycznym poprawnościom, części establishmentu zachwyconego sobą.
Ale w inny sposób, no to ja jeszcze dopowiem. To znaczy nie tutaj tego świata poglądowego względu bym nie przeceniał, aczkolwiek Trump zaskoczył pozytywnie, no, ale, w stosunku do tego.
To samo, no, z całym szacunkiem dla pana redaktora, to uważam, że atak ze strony tego salonu liberalnego amerykańskiego, dokładnie jakby jeżeli chodzi o sam sens stricte, to on wygląda dokładnie tak samo jak w Polsce, ponieważ próbuje się najchętniej, usunęłoby się prezydenta, uwikłało go w jakieś kontakty z Rosjanami, bo to jest cały czas zwałkowane od wielu miesięcy. W ten sposób salon liberalny w Stanach Zjednoczonych taki narzuca rytm, ale ja bym zwróciła uwagę jeszcze na co innego. Ja uważam, że ten akcent i ten taki ukłon w stronę naszej dramatycznej historii, szczególnie w kontekście tego, jak poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych użył frazy polskie obozy koncentracyjne, tym bardziej ma dla nas ogromne znaczenie i jest szalenie istotne. To po pierwsze. Po drugie, i nie milczmy o tym, bo to trzeba powiedzieć. Z kolei w Polsce salon liberalny już od dawna ma gotowe artykuły, bo to widać nawet po nagłówkach w Gazecie Wyborczej. Ja mam wrażenie, że one są już gotowe, już są napisane i one zostaną tylko wyjęte, jak Donald Trump przyjedzie, bo oni od dawna już mają na ten temat swoją tezę, swoją narrację, którą Polakom przedstawią. Pamiętajmy, jaka była histeria, jak Barry zresztą no, słusznie przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych, ale to, co się działo, jak Barack Obama przybywał do Polski i to, z jaką taką z jakim lekceważeniem jest traktowany obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, to też nam wiele mówi.
No też pani Ann Applebaum bierze udział w tym procesie, że tak powiem,
ataku na własnego prezydenta. No, te kontakty z Rosjanami akurat nie są do końca wymyślone i to, że Trump jest w tej chwili pod presją pewnej krytyki, nam pomaga paradoksalnie.
W praktyce nie widzimy żadnego ruchu prorosyjskiego.
Nie, ale tak,
żadnego.
Ale pamiętajcie, to nie jest tak jak w Polsce. Trump nie jest niekwestionalnym liderem własnej partii. Republikańscy, na przykład kongresmeni, senatorowie są znacznie bardziej.
Szef dziennikarzy śledczych, w tym szef działu śledczego CNN, zrezygnowało z pracy, ponieważ złapano ich na wymyślaniu artykułu sugerującego ekipie Trumpa.
Ale linki z czasów kampanii nie są wymyślone i jeszcze raz mówię, krytyka, z jaką się spotyka właśnie ten okres dorobku Trumpa, można powiedzieć w dziejach Trumpa, nam paradoksalnie pomaga, ponieważ tam chce się wykazać, że tak nie jest. W związku z tym prowadzi politykę o wiele bardziej antyrosyjską, o wiele bardziej, powiedziałbym, proatlantycką, no oczywiście to proatlantyckie jest tutaj umowne, niż wynikało z naszka stonu kampanii.
Marek Pyza.
Administracja amerykańska realnie inwestuje w Polsce i w naszym regionie jako w strategicznym miejscu. No, z tym myślę, że nie ma najmniejszej dyskusji. No. A dla nas to jest najważniejsze w naszym położeniu geopolitycznym, z naszymi doświadczeniami i z naszą perspektywą, zwłaszcza patrząc na to, co się w naszym regionie, zwłaszcza na wschodzie, dzieje w ostatnich kilku latach.
Myślę, że można też postawić taką tezę, że gdyby prezydentem została jednak pani Hillary Clinton, to dzisiaj przyjazd do Warszawy amerykańskiego prezydenta, jeśli by nastąpił, no, byłby pewnie w takim sosie jednak ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski. I była taka nadzieja w części establishmentu tego lewicowo-liberalnego w Polsce, że pani Clinton będzie takim taranem, która w po- który w połączeniu z presją Brukseli złamie wolę Polaków i wymusi tutaj zmianę władzy.
Każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, obojętnie, nawet jeżeli pamiętamy to wizyty z czasów komunizmu jeszcze, to każda wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych była bardzo ważnym wydarzeniem, mocno komentowanym i odciskającym jakieś znamie na naszej polityce, na naszej historii, na naszym życiu. I tutaj niewątpliwie, jeżeli byłby inny prezydent Stanów Zjednoczonych, który by płynął w tym nurcie społeczeństwa otwartego, tak mówiąc tym żargonem, to z pewnością byłoby jego pobyt tutaj byłby wykorzystany. Pamiętam, jak pobyt chociażby Baracka Obamy w Warszawie był wykorzystywany i naginany wręcz po to, żeby w jakiś sposób dopatrzeć tam frontalnej krytyki wobec polskich władz. Myślę, że jest pewna wspólnota losu mimo wszystko między Trumpem a Dudą czy Kaczyńskim. Ze względu na to, my będziemy teraz, jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego napisał na ten temat artykuł na ten tak zwanego państwa ukrytego. Chodzi o to, że demokracja zmienia skład parlamentu, może zmienić prezydenta i tak dalej. Nas istnieją niższe warstwy państwa. Właśnie sądy, właśnie media, właśnie różne inne rzeczy. Tak zwane państwo ukryte, on się tym posługuje. I to, co jest u nas w tej chwili, że niejako blokada różnych decyzji, czy wykonania różnych decyzji, czy różnych śledztw, jest nie na poziomie ministra w tej chwili, tylko na poziomie jakiegoś sędziego, który nagle złapanych ludzi podejrzanych o grube wyłudzenia natychmiast wypuszcza. Więc tutaj jest problem z tym państwem ukrytym, które jest absolutnie niedemokratyczne, które z demokracją nie ma nic wspólnego i z tym zarówno Trump, jak i nasze władze muszą się uporać.
No rzeczywiście to, co niektórzy nagrzani sędziowie pokazują, nagrzani politycznie, no myślę, że będzie jednak jakimś wstydem, jakby przyjdzie otrzeźwienie dla sądownictwa. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu wPolityce.pl. Pozdrawiamy te stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a w okresie wakacyjnym są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Katolickie Radio Zamość. Temat na koniec, temat cywilizacyjny. Za naszą zachodnią granicą w Niemczech stała się rzecz ważna. Piotr Zaremba nazwał to takim gestem Piłata, tak określił postawę niemieckiej chadecji, no bo Bundestag przyjął ustawę, która wprowadza tak zwane małżeństwa homoseksualne. Żeby było jasne, w Niemczech wcześniej już nie było żadnego problemu z jakąś rejestracją tych par i tak dalej, natomiast teraz wrzuca się jeszcze nazwę małżeństwa homoseksualne. A dlaczego mówisz, że pani kanclerz Merkel była tutaj Piłatem?
No, dlatego właśnie to bardziej jest nawet gest nie całej chadecji, tylko pani Merkel. Pani Merkel miała wszelkie instrumenty, żeby blokować to w tej kadencji, ponieważ jako lider rządu, no można powiedzieć, blokowała drugą główną partię, czyli SPD, prawda, która chciała uchwalenia tej ustawy. Więc pani Merkel najpierw wysłała sygnał polityczny pod tym zwalniam swoich posłów, ergo pozwalam, żeby to zostało uchwalone jeszcze w tej kadencji, a potem głosowała przeciw temu. I oczywiście ja mogę nawet być pełen uznania, że ona wykonała taki gest, bo to dzisiaj też nie jest modne, ale zarazem przejdzie do historii jako osoba, która dopuściła małżeństwo homoseksualne w Niemczech. Tego drugiego gestu nikt nie będzie pamiętał. No i pamiętajmy, ja bardzo mocno chcę zaakcentować to. Rzeczywiście, pary homoseksualne już mają wszelkie możliwe prawa. Można z tym dyskutować. Prawa podatkowe, prawa majątkowe, wspólnota majątkowa. No właśnie. Adopcja dzieci. No to tak naprawdę otwiera drogę do adopcji dzieci, chyba że Trybunał Konstytucyjny stanie na przeszkodzie, ponieważ pamiętajmy, artykuł 8 Konstytucji Niemieckiej chroni rodzinę i do tej pory Trybunał przyjmował interpretację, że chodzi o związek kobiety i mężczyzny. To nie jest wyraźnie zapisane w Konstytucji Niemieckiej, ale to może być oczywiście jakaś ostatnia bariera. Nie wiem, czy tak będzie, czy nie. Natomiast jeżeli nie, no to w ramach równości małżeństw, skoro to jest małżeństwo, no to dlaczego ma nie mieć prawa do adopcji? To jest przerażające. No to do tej pory elity europejskie jednak się raczej temu opierały. I tutaj tym chadekom, którzy jednak głosowali z przekonaniem, mówię o niemieckich chadekach, się należy uznanie, bo jednak większość chadecji głosowała przeciw tej ustawie.
Czy w Polsce to też wprowadzą?
Będzie niewątpliwie zwiększona presja na Polskę wskutek tego, co się dzieje za naszą zachodnią granicą i w największym państwie Unii Europejskiej także, bo to się potem przekłada na rozmaite dyrektywy czy pewne trendy unijne. Natomiast wydaje mi się, że tutaj perspektywa adopcji dzieci to jest jeden problem. Natomiast widzę, że te środowiska są niejako oszalałe w nienawiści wobec i w takim zapędzie destrukcji jakichkolwiek pojęć i wartości chrześcijańskich. Oni tutaj prawnie już prawie nic nie zyskują. Wszystko mieli w Niemczech. Nas chodzi o to, żeby nie było nic, co jest zdefiniowane w sposób właśnie tradycyjny chrześcijański. Małżeństwo, rodzina. Przypomnę sprawę sprzed dwóch, ale bo to jest ciekawe, sprawę sprzed dwóch lat, kiedy niemieccy zieloni zgłosili projekt w Bundestagu, żeby w ramach ochrony zwierząt jeden dzień w tygodniu był postny, bez mięsa. Jaki to miał być dzień? Czwartek. Byle nie piątek.
Byle nie było. Ale ksiądz sugeruje, że co, że islam okej, chrześcijaństwo B?
Tak, ale oczywiście w tej chwili także islam jest wykorzystywany jako pewien taran, który ma zniszczyć chrześcijaństwo, dlatego że w założeniu tychże ideologów islam jest religią zbyt mało zdolną do przystosowania się do współczesności i w konfrontacji z liberalnym i bogatym stylem życia Europy ma się zdegenerować. Mogą się na tym zawieść.
Magdalena Wórek?
Jednym zdaniem, ja rozszerzę i często używam takiego pojęcia liberalna ekstrema. Ostatnio Manuela Gretkowska na antenie jednej ze stacji radiowych powiedziała coś takiego, że to drugie pokolenie imigrantów radykalizujących się jest mniej groźne niż drugie pokolenie katolików, jeżeli będziemy wartościować w tym samym czasie, którzy gwałcą, którzy palą i są katolicy są dużo bardziej niebezpieczni. Takie hasła padają z tej liberalnej strony. Więc gdzie tu jest mowa o tolerancji? To jest atak na wartości katolickie, atak na wartości chrześcijańskie i nie ma... Akurat ta grupa, która o tę tolerancję w przestrzeni publicznej upomina się jak najbardziej, sama w żaden sposób jej nie proponuje. Wręcz chce stłamcić środowiska, które nie wyznają tej samej, jakby tej samej perspektywy i pomysłu na życie.
Tak, a jednocześnie, gdy przydaje się praw, czy humanizuje się zwierzęta, na przykład dzieci nienarodzone są dehumanizowane jako płot. Zamykamy ten wątek, zamykamy ten temat. Dzisiaj wracam do tego, od czego zaczęliśmy salon dziennikarski. Dzisiaj chyba uczta dla tych, którzy interesują się polityką, którzy ciekawią się, jak to będzie w Polsce, w jakim kierunku. Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze, też Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Ja będę oglądał, państwo pewnie też, jak się domyślam, te wszystkie przemówienia. Na antenie TVP Info wydanie specjalne. Wszystkie przemówienia, wszystkie najważniejsze zdarzenia z tych godzin w wydaniu specjalnym na antenie TVP Info. Bardzo serdecznie polecam. Dziękuję Magdalenie Ogórek, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, Markowi Pyzie, Piotrowi Zarębie, Michał Karnowski. Do zobaczenia, do usłyszenia. To był Salon Dziennikarski.